Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w czwartą niedzielę okresu Wielkiego Postu pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, zapowiedź uroczystości ku czci świętego Jana Pawła II oraz kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wtedy opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wykonał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał więc się i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy wyszedł ojciec i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Któż z nas nie chciałby żyć pełnią życia? Tylko oczywiście trzeba pomyśleć i zastanowić się, co to znaczy żyć pełnią życia. Przeciętny człowiek zapytany o to na ulicy pewnie odpowiedziałby, że pełnia życia to bujne życie, szczęśliwe życie, życie bez finansowych kłopotów, szóstka w totka i do przodu, pełne przygód, podróży, radości, siła, zdrowie, bo przecież zdrówko jest najważniejsze. Taki model życia jawi nam się dzisiaj w postawie młodszego syna z Ewangelii. Daj mi część majątku, która na mnie przypada. I ojciec tak robi. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony. No komu nie marzyłoby się coś podobnego? Mieć mnóstwo kasy, i to jeszcze nie zarobionej przez siebie, wziąć długi urlop, wyruszyć w świat, ciepłe kraje, egzotyczne krajobrazy, drinki pod dostatkiem, emocjonujące doznania i nieoczekiwane znajomości. Można w głowie napisać mnóstwo scenariuszy takiego życia. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że młodszy syn uznał ojca za martwego za życia, żądając wykonania za życia testamentu. Okazuje się, że próba takiego życia to nie jest oczekiwana pełnia życia. To tylko jedna i to solidnie zmitologizowana strona życia. Bo, moi drodzy, kto w życiu będzie uciekał od doznania bólu, cierpienia, odchodzenia bliskich, ten nie przeżyje życia w pełni. Jeśli w naszym pomyśle na nasze życie nie weźmiemy pod uwagę i tej drugiej strony medalu, drugiej strony życia, to nie zauważymy nawet, kiedy roztrwonimy cały nasz życiowy majątek, nawet i kapitał, na wieczność. A więc powracając do meritum, do pytania, które postawiliśmy sobie na początku, co to znaczy żyć pełnią życia? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w żadnych podręcznikach do coachingu czy kolorowych gazetach, od których uginają się półki w naszych sklepach i drogeriach. Możemy jednak spojrzeć na świętych, którzy stanowią dla nas wzór w odniesieniu do życia doczesnego, ukierunkowanego na wieczność. Po pierwsze więc zdaje się, że trzeba mieć w życiu ideał. Ideał, dla którego jest się gotowym oddać wszystko, nawet w tym życiu doczesnym. Bo życie bez tego ideału jest pozbawione głębszego sensu, a życie bez głębszego sensu może być ewentualnie jakąś wygodną wegetacją, ale nie życiem w pełni. Bóg miał i ma pasję. Tą pasją jest człowiek. Oddał za niego życie. Czy można coś więcej? Po drugie, trzeba się rozwijać swoją osobowość, kształtować charakter. Bez tego będziemy jak inne ssaki bazować jedynie na instynktach, a są to tylko biologiczne przejawy życia, a nie jego pełnia. Po trzecie, trzeba patrzeć na brata i siostrę obok, dostrzegać ich i czasem coś dla nich zrobić i w ten sposób także ich życie wypełnić dobrocią i miłością. Czy pełnię życia można w ogóle osiągnąć? Wielkim paradoksem człowieka jest to, że jego ambicje są nieograniczone i gdyby pełnia była na wyciągnięcie ręki, natychmiast chciałby więcej niż ta pełnia. A gdy więcej się ma, to pragnienia ludzkie wciąż rosną. Pełnia życia nie jest stanem, który można tu na ziemi po prostu osiągnąć. Jest procesem nieustannego dążenia doń. W przypowieści, którą analizujemy dzisiaj, jest jedno zdanie, które wprost na to wskazuje. Otóż, gdy w młodszym synu dokonał się ten najtrudniejszy krok, podporządkowanie swojego działania temu, co rozum mówił od dawna, czytamy, że wybrał się i poszedł do swojego ojca. To jest właśnie ten stan drogi, w którym się znajdujemy i który powinien nam przyświecać w tym Wielkim Poście. Powrót do ojca, by żyć, żyć pełnią chrześcijańskiej egzystencji, ale decyzja należy do nas. Ojciec nas wygląda, czeka na nas, ale powrót do niego należy do nas. Czy pełnia życia to nie jest więc jakaś iluzja, która znika za horyzontem, jak tylko się do niej zbliżymy? Nie. Pełnia życia jest rzeczywistością, o ile uświadomię sobie, że mój grzech także rani ojca, że także ja nierzadko sprawiam, jakby on dla mnie nie żył, aby jakby był nieobecny. A on czeka. Nie robi wymówek, czeka z otwartymi ramionami, by pochwycić powracającego syna czy córkę. Miejmy odwagę wybrać się i powrócić w kochające ramiona ojca. To jest droga, ale bardzo konkretna droga, ponieważ jeśli w szukaniu Bożej mądrości ufać świętemu Augustynowi, miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi.
Chcę powrócić do mojego ojca. Powiem mu, że zgrzeszyłem. Chcę powrócić do mojego ojca. Choć nie jestem godzien zwać się jego synem, chcę powrócić do mojego Ojca. Niech uczyni mnie najmniejszym ze sług, jednym ze sług. Zobaczyłem Cię z daleka, Synu mój, i wybiegłem, kiedy szedłeś drogą. W mych ramionach tylko miłość, Synu mój. Jakże mógłbym Ciebie nie kochać? Z całych sił szukałem Cię każdego dnia i wołałem głośno Twoje imię, ale dzisiaj powróciłeś pod mój dach. Oto Syn mój znowu jest przy mnie. Najlepszą żadę prędko przynieście, sandały włóżcie mu na nogi, na jego rękę załóżcie pierścień, bo był umarły, a znów ożył. Najlepszą szatę prędko przynieście, bo uczta już gotowa, na jego rękę załóżcie pierścień, będziemy się
Ewangelia i życie.
Metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek kieruje zaproszenie na uroczystości dziękczynienia za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II w 20. rocznicę jego odejścia do domu Ojca. Czcigodni księża, osoby konsekrowane, siostry i bracia w Chrystusie Panu. 2 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. Wielu z nas osobiście doświadczyło spotkania ze świętym i tak wiele mu zawdzięcza. W czasie tego przełomowego pontyfikatu zmienił się otaczający nas świat. Ojczyzna odzyskała pełną suwerenność i Kościół zaczął tętnić nowym życiem. Długi, trwający ponad 26 lat pontyfikat naszego rodaka był czasem umocnienia w wierze, budzenia wielu powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Podczas pamiętnej pielgrzymki do Białegostoku w 1991 roku Jan Paweł II utworzył naszą archidiecezję. Pozostawił on bogate dziedzictwo duchowe i intelektualne, którego jesteśmy spadkobiercami, a to zobowiązuje. W 20. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II serdecznie zapraszam na mszę świętą dziękczynną za ten niezwykły pontyfikat, która zostanie odprawiona w środę 2 kwietnia bieżącego roku o godzinie 18 w archikatedrze w Białymstoku. W ten sposób pragniemy wspólnie wyrazić wdzięczność Bogu za życie i powołanie papieża Polaka, człowieka głębokiej modlitwy, niezłomnej wiary, a przede wszystkim niezwykłego świadka Ewangelii. Bezpośrednio po mszy świętej o godzinie 19 chór kameralny Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją profesora Edwarda Kulikowskiego wykona po raz pierwszy w Polsce rekwiem Trotty. Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan, rodziny, kapłanów i osoby życia konsekrowanego do wspólnej modlitwy i refleksji w tym szczególnym dniu. Z pasterskim błogosławieństwem arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki. Słowo zaproszenia kieruje do nas także proboszcz parafii katedralnej, ksiądz prałat Jarosław Grzegorczyk.
2 kwietnia bieżącego roku przypada 20. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Z tej okazji w katedrze białostockiej będzie sprawowana msza święta o godzinie 18:00. Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Guzdka, metropolity białostockiego. Pragniemy wspólnie podziękować za życie i za pontyfikat, za to wszystko, co dał nam święty Jan Paweł II. Po mszy świętej natomiast będzie rekwiem Trotty w wykonaniu chóru kameralnego Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją profesora Edwarda Kulikowskiego. Rekwiem Trotty jest dziełem unikatowym, można powiedzieć, takim dziełem porywającym dusze i umysły tych, którzy doświadczyli straty kogoś bliskiego, którzy za tym bliskim tęsknią. W Polsce to dzieło będzie wykonane po raz pierwszy. Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do wielkiego dziękczynienia za naszego wielkiego świętego rodaka. Środa, 2 kwietnia, godzina 18, msza święta, o godzinie 19 rekwiem.
Partnerem strategicznym tego wydarzenia jest województwo podlaskie, a jako zachętę do udziału w tym wydarzeniu pozostawiam na chwilę Państwa z kilkoma nutami pochodzącymi z tego rekwiem, utwór Dies Irae w wykonaniu chóru Tenebre.
Dies Irae, 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 Dies Irae,
Ewangelia i życie.
Dwa ogłoszenia parafialne. Rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne parlamentarzystów, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz prawników. Będą trwały w dniach od 30 marca do 1 kwietnia, niedziela, poniedziałek, wtorek, w Starym Kościele Farnym w Białymstoku. Msza święta codziennie o 19.30, a rekolekcję poprowadzi dominikanin, ojciec Łukasz Miśko. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Ukazał się kolejny numer Dróg Miłosierdzia. Zapraszamy do artykułów Znaki i symbole Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanoc, Święto Życia, Miłości i Nadziei, których lektura pomoże nam owocniej przeżyć zbliżający się czas Triduum Paschalnego i nadchodzące święta. Szczególnie polecamy rozmowę z arcybiskupem metropolitą Józefem Gustkiem o świętym Janie Pawle II w 20. rocznicę jego śmierci oraz o świętej siostrze Faustynie i księdzu Sopoćce w związku z 25. rocznicą ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego, a także artykuł biskupa Henryka Ciereszki o tym święcie. Serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście Państwo spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastów. Zawsze możecie w dowolnej chwili do niej wrócić bądź zachęcić innych do jej odsłuchania. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę błogosławionego tygodnia, a pozostawiam Państwa z bardzo wielkopostnym utworem, którego bazą są słowa psalmu 51. Miserere mei Deus, zmiłuj się nade mną, Boże. Usłyszą Państwo najbardziej znaną kompozycję, pochodzącą z XVII wieku ze szkoły rzymskiej Giorgio Allegriego. Z dziełem tym jest związane wydarzenie, które opisują biografowie Mozarta. 14-letni Mozart miał usłyszeć go tylko jeden raz, 11 kwietnia 1770 roku. Po powrocie do domu odtworzył partyturę z pamięci, zapisując ją na papierze nutowym. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Thank you.